Off Radio Kraków.
Obiecałam, że to powiem i powiem. Martyna powiedziała tak, zacznijcie, a ja sobie dożuję żelki. Bo faktycznie tak się zdarzyło, że wpadł do nas Nikodem Dybiński, zapowiadany już od 9 rano dzisiaj, a wcześniej też w mediach społecznościowych. I no, da minutkę, dwie minutki opóźnienia, wiadomo, to jest wysoki budynek.
Nie ma problemu,
czwarte
są
piętro,
żelki.
Wszystko wiemy, tym bardziej, że żelki wjechały do nas na stół, które właśnie redaktor Martyna dożuwa w tym momencie, więc wszystko zostało
dożuwa.
Przebaczone. Jest takie słowo, dożuwać coś, no
już
chyba jest,
jest
nie?
Jak jest słowo essa, to słowo dożuwa ma jakiś sens przynajmniej.
To będzie cytat i w sumie to raczej nie jest słowo, które jest przekleństwem. Są takie tysiące wariantów na temat krakowskiego regionalizmu, na przykład zadupcać albo rozdupcać i to jest jakby miliony różnych sposobów, więc rozumiem, że ze słowem rzuć również można zrobić to samo.
Tak, a ja jeszcze taką anegdotkę, zanim przejdziemy tutaj do naszego bohatera, przytoczę. Mianowicie kiedyś tutaj na trzecim piętrze w newsroomie Radia Kraków, jak tam pracowałam tam parę lat temu, użyłam takiego słowa, że coś jest dupne. No i zapytał mnie wtedy kolega z pracy, mówi, ale dlaczego? No jak dlaczego? No dupne po prostu.
Ale w newsach na antenie?
Nie, absolutnie, w newsroomie.
W newsroomie,
tylko
po prostu między ludźmi.
Tak czasami folgujemy, okay. Tak. I kolega mówi, ale dlaczego dupne?
Dupny ja mówię, korek dzisiaj w Krakowie.
No ale okazało się, że po mojemu, po śląsku, no dupny znaczy po prostu duży. A tutaj niektórzy twierdzą, że dupny to jest taki słaby.
Nie, no ja też zrozumiałam, że duży, nie? W sensie...
A ty Nikodem zrozumiałeś?
Ja zrozumiałem, że duży rzeczywiście, ale to dlatego, że przyjaźnię się z kilkoma osobami ze Śląska właśnie, więc jakby już ten moment przełamania językowego nastąpił u mnie dużo wcześniej.
Aha, ale też jakby miałeś taki moment przełamania, musiał nastąpić.
Tak, ale to i tak nie był największy w kontekście Śląsk kontra reszta świata.
Myślałam, że w kontekście przełamań w twoim życiu, bo już tak wchodząc...
Ja przepraszam, ale ja się zatrzymam, bo mnie zaintrygowałeś.
Ja jestem wielkim w ogóle fanem jakby wszystkich odcieni języka polskiego i regionalizmów.
Na co przykład, było takim największym przełamaniem w kontekście śląskiego języka dla
ciebie?
Nie
wiem, czy największym przełamaniem. W sensie to nie jest jakby szokująca informacja, ale jestem zachwycony, że na sztalugę się mówi, w sensie tą, co się wiesza firanki, mówi się gardzin sztanga, a na to, co na niej wisi gardina.
A to jest karnisz.
Karnisz. No, tak, karnisz, właśnie.
A trzepak, wiecie?
Nie.
Klopsztanga. Słuchajcie, przejdźmy do Nikodema może faktycznie. Do tych śląskich regionalizmów bardzo chętnie jeszcze dzisiaj ponawiązuję. Nie wiem jak ty, Eto.
Próbuję sobie przypomnieć taki najbardziej popularny western. Jak on...
Mówiłam ci kiedyś o tym.
Nie, słuchajcie, a jak on się... Jaki to jest tytuł?
Dobry, zły i brzydki.
Nie, to jest
nie,
taki...
ale czy mówimy o takim klasycznym westernie?
Klasycznym, który jest przetłumaczony na język, na śląską
gwarę. No to
będzie,
to chyba.
Dobry, zły i brzydki?
No. Tam jest taka miejscowość fikcyjna, która nazywa się Panderosa.
Panderosa.
No nie wiem, znajdę to, bo to jest fantastyczne. I ja kiedyś byłam w Muszynie na wypoczynku zdrojowym i włączyłam sobie telewizję i nie wiem, jakim cudem tam właśnie był program nadający po śląsku.
TV Silesia.
I właśnie ten western z tym śląskim językiem. I był tam właśnie taki, parę takich fragmentów, które zostały hasłami między mną a moim chłopakiem i się tym wymieniamy. Na przykład dupiam do Panderosy. czyli mamy połączenie i westernu, i słowa dupiać. Teraz, słuchajcie, no taki początek naszej rozmowy.
Ale ja muszę jeszcze, bo skoro już jesteśmy na westernie, to ja muszę jeszcze...
Bonanza!
Jadziocha, była bonanza po śląsku.
Ja ci przaja też powiedział.
Ja ci przaja. Tak. Natomiast jeśli chodzi o westerny, to ja już tutaj się ucieszyłam, ponieważ to jest bardzo niszowa wiedza i już myślałam, że jesteście w jej posiadaniu, ale zaraz będziecie, jeżeli jeszcze nie jesteście. Śląskie westerny to
istnieją?
Jest, tak, istnieją no śląskie westerny. Śląskie westerny istnieją, nie wiem czy wciąż powstają, ponieważ muszę sobie tutaj, ale to może nie teraz, zgooglać. Kręci te śląskie westerny od wielu, wielu lat pan Józef Quick. To są westerny oparte trochę
Quick.
na... Quick, rewolwerowiec, tak. Pan Józef ma fajne nazwisko do tego wszystkiego, to prawda. Polecam wam sobie zgooglować na YouTubie, wpisać sobie śląski western Józef Quick. On też jakby bardzo dużo nawiązuje do takiej śląskiej Polonii w Stanach, która już tam od wielu lat mieszka. Wiecie, że nawet powstała tam taka miejscowość, która się nazywa Panna Maria?
Niesamowite.
Więc generalnie...
To powinien być taki polski deser.
No, jak
panna,
jest panna kota,
to jest panna tak. Maria.
I to będą jakieś żeberka w galerecie czy coś takiego.
Dokładnie, dokładnie.
Z takim słodko, tak.
Żurawinowym klopsem po boku, nie? Tak jak są te osypki z żurawiną. Dobra, słuchajcie. Tematy westernów musimy na chwilę odsunąć na bok, bo mamy też inne tematy. Takie, które ściągnęły dzisiaj Nikodema do naszego studia, a mianowicie są to aktualne poczynania Ars Latrans Orchestra. Zanim weszliśmy z rozmową, jakże rozbuchaną u swojego początku na antenę w Radio Kraków, to poleciał numer I Fall Again, który został zremiksowany przez Dawida Płonkę i to jest numer, który już jest dostępny w sieci. Po naszej rozmowie przedpremierowo na antenie OW Radio Kraków wybrzmi numer Sakuran, zremiksowany przez braci Sarapata, skąd inąd doskonale znanym słuchaczom OW Radio Kraków, bo bracia prowadzą u nas też swoją audycję przejęcia w środę o godzinie 20:00. Musiałam to dodać, wykorzystałam sytuację, wiadomo. Ale zapytajmy Nikodema o to, co to jest za projekt, bo projekt ten zakłada, że płyta wydana, to była pierwsza płyta wasza, tak?
Tak, tak.
Sztuka miłości zostaje przekazana w ręce innych artystów, nie wiem, czy również artystek, no i dzieją się z nią cuda.
Rzecz się tyczy tego, czym Ars Latrans ogólnie jest, czyli tego, że zmieniają się te tematy, wokół których orbitujemy z roku na rok. I tak jak Sztuka miłości, to jest temat właśnie sprzed 2 lat, tak w tym roku minionym. Tematem było Y2K, czyli lata 2000 i wszystko, co jest kulturowo związane z tym wątpliwie ładnym kulturowo okresem.
Że tak, no jest, że tak, szkaradny, przyznajmy.
Jest on ekstremalnie szkaradny. Tak. Wywarł on traumę na całych rzeszach ludzi żyjących w tamtym czasie. Na mnie na przykład również. No i właśnie oprócz tego, że się działy wszelkiej maści Justin Timberlake'i i polskie odpowiedniki w postaci Mroza z Milionem Monet, no to działy się również też remiksy wszystkiego, co się rusza po prostu na całym świecie, więc naszą cegiełką jako zespołu było nagranie tej płyty i wyprodukowanie tych utworów, które stylistycznie nawiązują do tego okresu, stylistycznie i jakoś tam lirycznie. Natomiast teraz w tym czasie pomiędzy właśnie premierą płyty a trasą koncertową, którą będziemy grali na wiosnę, zajęliśmy się właśnie podejmowaniem współprac z różnymi artystami zaprzyjaźnionymi z nami, którzy się właśnie podzieli remiksów naszych piosenek, tak jak to właśnie w 2001 Gorillaz wydawało Clint Eastwood w wersji oryginalnej i zremiksowanej na tej samej płycie na przykład i obydwa były jednocześnie hitami, więc jakby idąc tą myślą, stało się to, o czym dzisiaj rozmawiamy.
Boże, jestem teraz ciekawa, który Clint Eastwood pierwszy przychodzi mi na myśl w takim razie.
Możliwe, że nawet ich nie łączysz jako jeden.
Naprawdę.
No nie?
No.
Bo ten drugi jest taki drum and bassowy trochę szybszy. Ten zremiksowany.
Okej, nie, to chyba ten taki raczej
słujący się. Powolny kojarzysz, no nie? No, a ja chyba w ogóle pierwszy poznałem ten zremiksowany. No, bo miałem taką płytę. Taty płyta to była, nazywała się Popcorn. Tam była taka pani.
Taty.
No, tak? No, taty, no. I to był numer jeden w ogóle na tej płycie. W sensie to była jakaś taka składanka, wiecie, do potęczenia.
To był taki magazyn, roku. Nie? Popcorn.
To był magazyn i właśnie, w magazynie były płyty i były jakby rozebrane panie jakby prawie na okładkach, a w środku jak się tą okładkę otworzyło...
To były już całkiem rozebrane.
To były już całkiem rozebrane, naprawdę.
Ale to w popcornie? Przecież to było dla dzieciaków.
Nie.
Ale dzieci były inne w tamtych czasach.
Właśnie, szybciej się dorastało i trzeba było być gotowym.
Podwórko cię zmuszało do tego, żeby, wiesz, szybciej ogarnąć pewne kwestie. Okej, czyli chodzi o to generalnie, że ci artyści, których wybieracie, tak, no bo to wy się do nich zwracacie, wybierają sobie jakiś utwór z płyty i robią remiks, który jest utrzymany w stylu tych lat 2000.
Tak właśnie.
A ten rework to jest po prostu przepracowanie traumy.
Dokładnie tak.
A czy ci artyści, którzy z wami współpracują, oni, dla nich to jest wyzwaniem, żeby stylistycznie powrócić do tamtych lat, czy sami również w swojej muzyce jakoś czerpią z lat 2000?
No zastanawialiśmy się nad tym przed w ogóle daniem takich propozycji właśnie tym artystom, ale okazało się, że to dla każdego była jakaś taka właśnie jedyna w życiu okazja do tego, żeby zrobić coś kiczowego legalnie, i z pełnym błogosławieństwem wszystkich zaangażowanych. Więc raczej się spotkałem z takim nastrojem, że o, mogę użyć tego syntezatora, którego od 20 lat nie wypada używać w takim kontekście i zrobić go jakby kompletnie z przodu miksu tej piosenki i tyle. Więc raczej się wszyscy dobrze bawili, mam nadzieję. Nie wiem jak słuchacze, ale twórcy na pewno.
Słuchacze, słuchajcie, słuchajcie pytania, czy się dobrze bawicie przy tych numerach. Po naszej rozmowie będzie okazja, żeby posłuchać Sarapatów z remiksem numeru Sakuran, też w stylu lat 2000 zrobionym. Ja wczoraj, szczerze mówiąc, w związku z tym, że mieszkam z jednym z Sarapatów, to podsłuchałam przez ścianę rozmowę na temat tego remiksu, bo na kanale instagramowym Arż dla Trans był wywiad z nimi i właśnie tam opowiadali o różnych inspiracjach muzycznych i sobie myślę, kurczę, ale to jest w ogóle odległe od jakby codziennych inspiracji, tam nie wiem, Moderatem, Johnem Hopkinsem, no, całym tą świtą właśnie elektroniki współczesnej, a z drugiej strony to jest to, co mówisz, taki guilty pleasure,
totalnie,
nie? No. Ale sobie zjem tego chipsa podczas tej diety na wieczór, mniam, nie?
Dokładnie. Zamienimy Moderat na Cibul, zamienimy Kiasmos na DJ Tiesto.
Właśnie.
Zobaczmy, co się stanie.
Więc no, to jest spoko, że dajecie taką szansę zabawą muzyką. A powiedz mi, jak artyści podchodzili do wyboru utworów z płyty Sztuka Miłości? To znaczy, oni sobie to sami z całego katalogu tej płyty wybierali, tak? Czy wy na
tak,
przykład
sugerowaliście? Tak, i to o dziwo dosyć szybko. W sensie tak, to nie było w ogóle żadnym podmiotem dyskusji. Jakby jak gadaliśmy z Dafitem, to w sumie on od razu wskazał na ten utwór. Z tego co wiem, to Sarapaci też od razu na Sakuran zdecydowali, więc to jest tak, że to jest dosyć zgodne, mam nadzieję, właśnie z jakimiś takimi stylistycznymi upodobaniami osób zaangażowanych.
A ile tych remiksów wyjdzie? Czy każdy numer się doczeka swojego remiksera?
Nie. Jest ich łącznie 4, bo nie ma co naciągać uprzejmości rzeczywistości w tym temacie wykorzystywania guilty pleasure, więc 4 jest liczbą optymalną, więc jesteśmy w połowie wraz z premierą drugiego utworu. To co, żelka i piosenka?
No, możemy tak zrobić, bo my
słuchaj,
jeszcze...
Słuchaj, to znaczy, że do ciebie wrócimy jeszcze po prostu.
Wrócimy, bo my też odkryłyśmy, że no oczywiście spotkamy się dzisiaj z okazji Lars Atrans orkiestry. No. Powiedziałam to bardzo dobrze. To jest nasz punkt centralny, ale my też odkryłyśmy, że ty w 2023 roku zdążyłeś już wydać płytę.
Tak, jak najbardziej.
No właśnie, więc jak my ciebie tutaj mamy, a ty wydałeś płytę, to przecież musimy o nią zapytać. Dlatego przedpremierowo puszczamy numer Sakuran, zremiksowany przez Sarapatów, a potem przechodzimy na prywatę, nie żeby prywaty nie było już na antenie w opowieści o westernach, ale skupimy się teraz na Nikodemie. Więc przedpremierowo numer Arż dla Trans Orkiestra Sarapata Sakuran.
Eta mnie zaskoczyła, jeszcze mówiłam do psa.
A co mówiłaś? Tańcz.
Tańcz, Oti, tańcz.
Martyna, to jest taki papierek lakmusowy w studiu. Czy numer działa, czy nie działa? Bo jak działa, to ty zawsze tutaj, wiesz, tańczysz. Dlatego jak cię nie było przez miesiąc w off-onie, to ja nie wiedziałam, czy muzyka jest dobra, czy niedobra. Bo nie wiedziałam, czy Martyna by zatańczyła, czy nie.
No teraz była dobra.
Teraz tańczyła jak coś, to był remiks Sarapatów. No właśnie, o tym rozmawialiśmy przed wejściem przed wejściem z numerem, o tej remiksowym projekcie Ars Latrans, czyli inaczej zwane Lars Atrans, którzy grają czasem w fotelu chorum. I teraz porozmawiamy o tym, co się dzieje u Nikodema Dybińskiego jakby w karierze solowej, tak to możemy nazwać, dlatego że nikt ode mnie próżnuje. Mamy dzisiaj 31 dzień stycznia, a Nikodem wydał już płytę, która zawiera 18 utworów i to nie są utwory, które trwają minutkę lub dwie, tylko są tu no, różne formy, niektóre dość rozbudowane, choć i takie krótsze projekty 46-sekundowe też się tu znalazły. Płyta nosi tytuł Helplessly Hoping. Będziemy sobie jej po naszej rozmowie słuchać jednego utworu, bo Nikodem zapytał, to co, chcecie rozmawiać teraz o tej płycie? Ale to są bardzo smutne piosenki. Chcecie to puścić na antenie? No tak, chcemy. Czyli to są bardzo smutne piosenki. To ci w duszy gra.
Po pierwsze, to nie jest tak, że jestem turboproduktywną jednostką, która wstaje wcześniej i nosi większe ciężary i nagrała 18 utworów w 31 dni.
Nie jesteś tym kitku śmietnikowym?
Nie jestem tym kitku, ponieważ są to utwory nagrane przez cały poprzedni smutny rok, więc miałem na to wystarczająco dużo czasu.
Możesz zjeść tę żalkę.
Dobra, to spoko. Będę jadł.
Dobra, jak coś to rzucie, to dożuwanie jest Nikodem.
Nie ja okay. Tym razem.
Mhm. Aha, okej, okay, czyli to jest zbiór utworów z zeszłego roku, ale
zbiór
przecież...
rzeczy z zeszłego roku,
zeszłego
tak.
roku.
Ja tylko jedną rzecz dopowiem, bo dobra, jestem jasne. Zobligowany. Z tym Arsem jeszcze, to my gramy trasę na wiosnę. Mhm. Bardzo serdecznie zapraszam na koncerty.
Kazali ci to powiedzieć?
Tak, dokładnie. Ale ja też chciałem to powiedzieć, bo okay. chcę, żebyście przychodzili na koncerty,
no,
bo koncerty są najlepsze. Gramy 25 lutego w Poznaniu, 6 we Wrocławiu. I później w Krakowie 2 marca, w Warszawie 4 i w Gdańsku 5.
A w Krakowie w jakim miejscu gracie?
W takim zupełnie nowym miejscu, które się nazywa Klub Akademicki Arka.
O! No kurczę.
Ponieważ Kraków nie dysponuje miejscem odpowiednim na nasz docelowy rozmiar tych koncertów. W sensie albo mamy ukochaną, ale jednak skromnie niewielką Alchemię, albo Klub Studio, który jest duży. A Klub Arka jest...
Czymś pomiędzy, tak?
Czymś pomiędzy, nową nadzieją, jakby dla takich jak my.
Ale to chodzi o frekwencję, czy chodzi o rozmiar zespołu i tego, co się dzieje na scenie?
O frekwencję,
okay.
Alchemia to jest takie 200, a studio to już takie 2000.
Więc to jak... 200 w Alchemii to i tak na...
Na bardzo duży ścisk, ale no. byliśmy tam tak, jakby tak. i robiliśmy to, więc da się 200 osób w Alchemii zmieścić. A wiedzieliście, że w Alchemii pod sceną jest fortepian ukryty? Naprawdę. I czasem go wyciągają na jakieś festiwale jazzowe. Tam są takie haczyki na suficie i zdejmuje się deski ze sceny, przewiesza sznurki i wyciąga ten fortepian do góry. Naprawdę.
Ja wiem, że to jest okrutne, ale to brzmi jak metafora koncertów jazzowych w Krakowie. To jest bardzo taki plastyczny obraz. Okej, okay, to o, muszę to kiedyś odkurzyć, muszę tam wleźć kiedyś. Nie wiedziałam, ale to fajnie, bo to znaczy, że cała muzyka, która się tam odbywa się przecież przeróżne, łącznie z eksperymentalną elektroniką jakąś, dzieje się nad fortepianem.
Dokładnie. To jest bardzo
metaforyczne. To jest wszystko tak... Ach, ta Alchemia. Okej, okay, czyli już mamy jasność co do Ars Latrans, a to, żeby mieć taką super zupełną jasność i być na bieżąco, no to możemy odesłać też do mediów społecznościowych.
Zdecydowanie.
Ten numer, którego przedpremierowo posłuchaliśmy, trafia do sieci 2 lutego.
Tak.
Tak, ja wiem, nie sprawdzaj. 2 lutego. I wszystko to dostępne jest no, w serwisach streamingowych, wszędzie. Wiadomo, wszędzie. Już nie będziemy wymieniać gdzie, bo wszędzie. Więc tam odsyłamy. No i właśnie Instagram, tam Facebook, Ars Latrans można śledzić, na koncerty się zapisywać i się dobrze bawić. A wracając do płyty, Helplessly Hoping.
Już Eto zdążyła to nazwać Hopelessly Helping.
Zdążyłam.
Ale pewnie nie raz to słyszałeś. No.
Ale nie z takim zagęszczeniem, jakby jak dzisiaj od rana.
Okej.
Słuchajcie, wybieram pytanie jedno z najbardziej standardowych, ale myślę, że do tego tytułu jest ono właściwe. Skąd ten tytuł?
Tytuł od piosenki zespołu Crosby, Stills and Nash. Bardzo ładny i skądinąd. O, i ciekawostka. Pan Crosby na przykład umarł w dniu premiery mojej płyty.
O!
I to strasznie smutne jest oczywiście, bo to jest smutne, ale jakoś symboliczne, no nie?
No bo płyta też jest smutna.
Bo płyta, tak.
Zwłaszcza słowo na przykład w tym zdaniu mi się podobało. Ono nadało takiego wypuszczenia...
Powietrza?
Powietrza. Słuchajcie, mniejsza o to. Okej, okay, czyli wiemy skąd jest tytuł. Numery to jest zeszły rok. I generalnie powiedziałeś, że oprócz numeru Joy, który będziemy sobie tutaj, którego będziemy sobie słuchać i jego tytuł wskazuje jednak na coś wesołego.
To jest jedyny w sumie taki weselszy na całej płycie. Znaczy inaczej, to też nie jest tak, że tutaj robię te smutne siły, no nie, po prostu rok był ciężki i to jest bardzo jakiś taki zbiór chronologicznie ułożonych stopklatek na temat różnych zawirowań emocjonalnych 2022 roku. I ten Joy jest takim po prostu promikiem jasności pomiędzy jakby otchłanią jednego i drugiego na całej tej płycie.
No właśnie, bo Joy to jest numer 13 na płycie, a gdyby był takim promykiem nadziei na przyszłość, to pewnie byłby umieszczony tam jako outro, więc no, jest pomiędzy. To też jakoś jest, rozumiem, znaczące w tym układzie.
Tak, ponieważ jest to promyk nadziei, który... wydarzył się raczej po środku tego wszystkiego innego, co się działo i nadał siłę na drugą część tego, co się działo.
A czy możesz nam wyjaśnić to, co mówisz?
Nie, teraz oczywiście już jakby dosyć żartobliwie tonę w metaforach i porównaniach, które już jakby się same zjadają nawzajem.
Ale o to chodzi w opowiadaniu o muzyce na antenie, nie słuchając
niby
jednocześnie
tak, ale
muzyki.
Ja myślę, że za tym kryją się jakieś fakty.
Nie no, to jest to jest w pełni improwizowany album, polegający na tym, że danego dnia, jeśli mam na to techniczną możliwość, czyli jestem w domu i mogę sobie siąść i nagrać, to siadam i nagrywam. I jak tylko nagram, to zostawiam na dysku i zapominam. I dokładnie tak wyglądał proces pracy nad tą płytą. Wszystkie te utwory zostały zagrane raz i zapomniane. Wróciłem do po prostu nagrań w grudniu, żeby przeprowadzić selekcję. I dopiero wtedy jakby... byłem w stanie z jakiegoś takiego dystansu, już jakby czasu, który minął i tego, że rzeczywiście nie pamiętam kompletnie, jak to grałem, odnieść się w pewnym sensie jako obserwator tych emocji do tego i ułożyć z tego historię, która się rzeczywiście jakoś tam, powiedzmy, chronologicznie układa, bo po prostu te nagrania w takiej kolejności powstawały w zeszłym roku. No i to tak mniej więcej.
A mnie dalej intryguje, czy pamiętasz, w jakich okolicznościach powstał Joy?
Tak, był to słoneczny dzień w lipcu, kiedy było mi tak beztrosko.
O, okej, to chciałam usłyszeć właśnie.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku. Między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.